Przygoda w Norwegii. Kariera z gry Football Manager 2013. Odcinek 5. Rozpoczęły się wakacje. Okres wytężonej pracy. Nie nastawiałem się na letnie polowanie na wzmocnienia, bo na gwiazdy z zagranicy specjalnie nie miałem co liczyć. To jeszcze nie ten poziom klubu, który przecież wciąż był półzawodowy, nie ta renoma rozgrywek i przede wszystkim nie te pieniądze, by kontraktować choćby talenty z Europy Wschodniej i Afryki. Nowych graczy trzeba było szukać więc u sąsiadów, a na to jest czas głównie na początku roku, gdy kończą się zwyczajowo w Norwegii kontrakty. Tak w każdym razie myślałem, nim z błędu boleśnie nie wyprowadzili mnie działacze MOS. Korzystając z okazji, że solidnie prezentując się Glenn Stensrud wciąż nie otrzymał oferty nowego kontraktu, zaproponowali mu atrakcyjne warunki i szybko przyklepali wolny transfer z dniem 1 stycznia. Prawo Bosmana. Rewelacyjny przepis, o ile korzystasz z niego ty, a nie konkurent. Postanowiłem naprawić swoje niedopatrzenie i spróbować w podobny sposób załatwić Lillehammer, następcę dla odchodzącego pomocnika. Wybór padł na 24-letniego Erika Björkevola, który z nie do końca zrozumiałych dla mnie powodów kisił się w rezerwach Nardo. Ryzykowałem, bo prawdopodobnie miał on trochę za uszami i mógł mieć niezbyt przyjemny charakter. Ale z takimi umiejętnościami warto było dać mu szansę. Najwyżej sprowadzę sobie na głowę kolejny problem. W czerwcu uwaga kibiców Lillehammer podzieliła się pomiędzy ligową walką o awans ich klubu i trwające w Brazylii Mistrzostwa Świata. Trudno było konkurować z piłkarską elitą globu, która do tego serwowała kolejne niespodzianki i efektowne widowiska. Moją uwagę też udało się reprezentantom kilku państw odciągnąć, między innymi Polakom, którzy świetnie radzili sobie w Ameryce Południowej i zdołali nawet wyjść z trudnej grupy z Anglikami i Chilijczykami. Solidny futbol jak zwykle prezentowali też Niemcy, Argentyńczycy i Włosi, potwierdzając swoje duże aspiracje. Było czym się emocjonować. Nawet jednak największe thrillery serwowane przez kadrę Waldemara Fornalika nie dostarczały mi tylu wrażeń, co występy moich piłkarzy. Wizja upragnionego awansu i wyrwania się z tego tygla lokalnej, półamatorskiej piłki majaczyła przed oczami moich podopiecznych coraz wyraźniej, co nie wszystkim pomagało w utrzymaniu dobrej formy na boisku. Presja zaczynała na niektórych graczach ciążyć z każdą rundą coraz wyraźniej. Do momentu pechowo zremisowanego w samej końcówce spotkania ze Strindheim wszystko wyglądało dobrze. Stracone punkty wprowadziły jednak nerwowość w szeregi mojego zespołu i pomimo odpowiednio dopasowanych do nastroju odpraw, nie udało mi się przywrócić w jego szeregach wcześniejszej pewności. Z nisko notowanym Pors też padł tylko remis. Potrzebni byli liderzy, którzy w takim momencie wezmą na siebie ciężar odpowiedzialności. Na szczęście miałem w kadrze kilku ogranych, doświadczonych i znających realia zawodników. Johansen, Spare czy Abolagi musieli w tym momencie wyprowadzić okręt na prostą. Wierzyłem, że temu wyzwaniu podołają. I nie zawiodłem się, bo z Birkenbeiren i Nybergsund Lillehammer zagrało jak w najlepszych momentach. Wyniki 4-1 i 5-2 nie pozostawiły wątpliwości i na nowo tchnęły wiatr w żagle drużyny. Współpraca z prezesem, księgową, piłkarzami i kibicami układała się znakomicie. Gdy klub osiąga dobre wyniki i spisuje się tak dobrze, nie może być inaczej. Czasami zdarza się jednak, że nie wszystkich sukcesy cieszą, na przykład rezerwowych, którzy nie mogą brać aktywnego udziału w zwycięstwach i widzą, jak oddala się od nich pierwsza jedenastka. Mnie akurat ten problem nie dotyczył, bo mimo dobrych występów rotowałem składem i dawałem szansę wszystkim. Gdy więc o więcej okazji do gry od pierwszej minuty poprosił mnie boczny obrońca Bierke, zgodziłem się. Hiermann nie mógł mieć pretensji o posadzenie na ławce, bo miał duże wahania formy i sam nieraz cieszył się z możliwości zrzucenia z barków dużej odpowiedzialności. Psychicznie nie był to najmocniejszy defensor świata, to pewne. Świetna passa w lidze sprawiła, że zamiast bić się o założony cel, a więc miejsce w górnej połowie tabeli, Lillehammer dość nieoczekiwanie wyrosło na głównego kandydata do awansu. Zarówno mnie, jak i piłkarzy łączył wspólny cel i przeświadczenie, że kolejny sezon w trzeciej lidze norweskiej będzie czasem zmarnowanym. Trzeba było awansować, w końcu zaznaczyć swoje miejsce na futbolowej mapie kraju i pozbyć się łatki amatorskiej grupy grajków z miasta skoków narciarskich. Mnie osobiście zależało przede wszystkim na doprowadzeniu do profesjonalizacji klubu. Przejście na zawodowstwo wymagało jednak niemałych nakładów finansowych, odpowiedniego zaplecza i przede wszystkim kadry. Na razie więc był to tylko dalekosiężny plan, do którego realizacji Lillehammer potrzebowało jeszcze czasu. Druga połowa roku nie pozostawiła złudzeń nawet największym niedowiarkom z obozu kibiców. Machina funkcjonowała znakomicie i pewnie zmierzała do upragnionego celu. W ofensywie raz po raz skutecznością popisywał się wspierany przez skrzydłowych Johansen, a w obronie Spare i Spółka potrafili nawet wyśrubować serię meczów bez straconego gola. Jeszcze poprzedniej zimy byłoby to nie do pomyślenia, a tymczasem teraz stawało się powoli cieszącą fanów normalnością. Do dobrego zawsze jednak idzie się łatwo przyzwyczaić, więc teraz każde potknięcie prowadzonej przeze mnie jedenastki było przyjmowane z większym zdumieniem i rozczarowaniem. Na szczęście piłkarze, z zaskakującą momentami nawet mnie dozą profesjonalizmu, traktowali takie gorsze występy, szybko motywując się do powrotu na zwycięskie tory. Po porażce 1-2 z Lyn w kolejnych tygodniach potrafili wygrać 3 potyczki, nie tracąc w nich nawet gola. Wskoczyliśmy na fotel lidera i wygodnie się na nim rozsiedliśmy, budując sobie bezpieczną, kilkupunktową przewagę nad głównymi rywalami. Przede mną wyrastało kolejne wyzwanie. Utrzymać w zespole motywację na odpowiednim poziomie i nie pozwolić na rozluźnienie jeszcze przed finiszem. Wsparcia udzielili mi w tym rywale z MOS, którzy w efektownym stylu sprowadzili piłkarzy i kibiców Lillehammer na ziemię, zwyciężając w ligowym boju aż 4-0. Obrona dostała zimny prysznic, a linie pomocy i ataku przypomnienie, że jeszcze nic nie zostało wygrane. Przy okazji oberwała też trochę moja reputacja jako geniusza taktycznego. Część kibiców musiała na portalach społecznościowych i klubowym forum dyskusyjnym tłumaczyć się ze swoich wcześniejszych odważnych tez dotyczących mojego rzekomego mistrzostwa w trenowaniu drużyn piłkarskich. Krótko mówiąc, to lanie od MOS wszystkim dobrze zrobiło. W moim rodzinnym domu popularne było stwierdzenie, że jeśli już coś zaczyna się psuć, to najczęściej robi to hurtowo. Tak jak powody do szczęścia zawsze przychodzą pojedynczo, tak klęski i źródła zmartwień z reguły zjawiają się w naszym życiu grupami. Pracując w Norwegii, zdążyłem o tym zapomnieć. Los jednak lubi o takich rzeczach przypominać w najmniej spodziewanych i chcianych momentach. Gdy więc Lillehammer zajmowało bezpieczne miejsce na szczycie swojej grupy trzeciej ligi, a zawodnicy sami dbali o utrzymanie odpowiedniej koncentracji, przyszły problemy z kontuzjami, bunt rezerwowych i konflikt z Krajową Federacją. Ale od początku. Klubowy silnik stracił w praktyce kilkanaście koni w okolicach października, gdy z powodu wybitego palca przymusowy urlop od piłki musiał wziąć Johansen. Na domiar złego coś z barkiem zrobił sobie na treningu jego nominalny zastępca, Radstöder, a Heere skręcił kostkę podczas boiskowej walki z Drogba Kvogn. Karty do gry wypadały mi więc z ręki jedna po drugiej, uszczęśliwiając ligowych rywali, którzy nie musieli już tak bardzo drżeć o swoje defensywy. Łatanie dziur nie było łatwe, bo wśród zmienników nie tyle brakowało klasowych graczy, co w ogóle zawodników na niektóre pozycje. Dodatkowo część trenujących z rezerwami amatorów, z niewiadomych względów przekonanych o swoich dobrych umiejętnościach, postanowiło szantażem wymóc na mnie grę w pierwszej jedenastce. Niedoczekanie. Trondsen i Trasset na pewno nie takiego scenariusza rozmowy się spodziewali. Sam nie byłem z niego specjalnie zadowolony, bo wszystkim trochę puściły nerwy, co doprowadziło do oficjalnych podań o wystawienie na listę transferową. Mogłem tylko później zakląć pod nosem i modlić się, by rewolucjoniści nie popsuli całkowicie atmosfery i nie dali kilku złych rad juniorom. Sytuację pogorszył jeszcze konflikt na linii klub-federacja, za której w dużej części sam odpowiadałem. Asystent radził załagodzenie sytuacji, ale go nie posłuchałem, dając się ponieść emocjom. Poszło o moim zdaniem wydumane żółte kartki dla Hovemoena i Bierkego w jednym z meczów, które oznaczały ich zawieszenia na kolejne widowisko. Akurat w momencie, gdy kadra i tak już była zmniejszona z różnych względów, a rywalizacja o awans zaostrzała się. Powiedziałem więc w wywiadzie dla lokalnej prasy, przyznam, że mocno nierozsądnie, że widzę tutaj próbę wpłynięcia na układ tabeli osób z góry. Media nagłośniły mój komentarz, który szybko dotarł do uszu włodarzy norweskiego futbolu. Możecie domyślić się, jak bardzo byli niezadowoleni. Prezes postanowił nie wtrącać się w całą sprawę, choć w prywatnej rozmowie przyznał, że jest nieco zaskoczony moją awanturniczą postawą. To stwierdzenie lekko mnie otrzeźwiło, ale na poprawę sytuacji było za późno. Mleko zostało rozlane, a klubowa kasa dostała cios w postaci kary finansowej. Dodatkowo ja sam zostałem odsunięty od dwóch kolejnych spotkań. Asystent i piłkarze nie zawiedli i zrobili, co do nich należało. 1-0 z Birkenbeiren i punkt zdobyty z Mjøndalen pozwoliły nam utrzymać na dwie kolejki przed końcem 6 punktów przewagi. Wracałem na ławkę, by dokończyć dzieła. Wraz ze mną do gry po kontuzji wracał też Johansen. Razem chcieliśmy zakończyć ten udany sezon z przytupem, pokazując ścigającemu nas Grurud, że w pierwszej pozycji Lillehammer nie ma nic z przypadku. Zadanie na pewno nie należało do najłatwiejszych, bo dwoma ostatnimi przeciwnikami klubu w tym sezonie były zespoły zaangażowane w walkę o utrzymanie. Lyn i Pors zajmowały pozycję tuż nad kreską i miały odpowiednio 2 i 1 punkt przewagi nad Strindheim. Mogłem z czystym sumieniem zakładać, że obie jedenastki wybiegną na boisko w starciu z nami mocno zmotywowane i gotowe gryźć trawę, by tylko dopisać sobie choćby jedno oczko. Panowie, jesteśmy o krok od celu, ale w tym momencie to samo słyszą wasi przeciwnicy w szatni obok, przypomniałem podopiecznym na odprawie. Oni się nas nie boją, bo mają nóż na gardle i niewiele do stracenia. Maksymalna koncentracja, zakomandowałem, gdy dostaliśmy sygnał od arbitra, że pora zaczynać. Zawodnicy byli skupieni, przygotowani na trudny mecz. W takich spotkaniach nie ma faworyta, a pozycja w tabeli i wcześniejsze osiągnięcia niewiele znaczą. Czułem, że chłopaki są dobrze przygotowani i o wszystkim zadecyduje dyspozycja dnia i los. Tego dnia były one jednak po stronie Pors. W 91. minucie spotkania na tablicy wyników widniało 1-0 dla gospodarzy. Lillehammer nie potrafiło znaleźć sposobu na dobrze zorganizowaną defensywę przeciwnika, a ja nawet nie miałem możliwości, by jakoś swoim zawodnikom pomóc. Za krótka ławka rezerwowych, do tego pozbawiona klasowych graczy, robiła swoje. Przegrana komplikowała sytuację, a mnie stawiała przed kolejnym sporym wyzwaniem. Teraz presja z Lyn będzie jeszcze większa. Do tego muszę jakoś zareagować na słaby występ swojej jedenastki, ale jednocześnie nie przesadzić i nie pozbawić jej dobrego nastawienia. Idąc do szatni, w głowie miałem setki myśli i kilka bardzo różnych pomysłów na wyjście z trudnej sytuacji. Nagle usłyszałem niespodziewany wybuch radości w sektorze zajmowanym przez garstkę fanów naszego klubu. Co się dzieje? Rzuciłem do asystenta, ale ten był równie skonsternowany. Ktoś ze sztabu podbiegł do kibiców i za moment pędeł ruszył w naszą stronę. Mamy awans! Wydarł się. Grurud też przegrało! Marsowa mina na mojej twarzy szybko musiała ustąpić miejsca uśmiechowi. Mogłem zapomnieć o wszystkich problemach i do kosza wyrzucić opracowane przed kilkoma minutami scenariusze rozmowy w szatni. Już nikt i nic nie mogło nam odebrać triumfu w trzeciej lidze norweskiej. Piłkarze nie kryli wzruszenia i radości, gdy i do nich dotarły dobre wieści. Zadowolony prezes zjawił się w szatni, by każdemu z osobna pogratulować niebywałego osiągnięcia. Mnie również mocno uścisnął dłoń, poklepał po plecach i poprosił o spotkanie dzień po ostatniej kolejce. Będzie o czym pogadać, rzucił. Wiedziałem, że tak naprawdę to dopiero początek wielkiej przygody i teraz trzeba będzie jeszcze więcej i ciężej pracować, by Lillehammer dalej osiągało sukcesy. Najpierw jednak wypadało dobrze zakończyć rozgrywki meczem z Lyn. Jeśli ktoś pisze pracę dyplomową o znaczeniu presji w piłce nożnej, to powinien na pewno przyjrzeć się Lillehammer w końcówce tego sezonu. Stremowani zawodnicy drużyny w meczu z Spurs mieli trudności z wymianą choćby kilku celnych podań. Po prostu bali się ryzyka. Zlin, już bez jakiegokolwiek obciążenia psychicznego, zagrali za to fenomenalnie, popisując się dryblingami, sprytem i odwagą. 3-0 było popisem Jima Soruma Johansena, który hat-trickiem potwierdził, że zasłużył na koronę króla strzelców. Z takim snajperem mogłem optymistycznie patrzeć w przyszłość na losy klubu na zapleczu norweskiej ekstraklasy. Dzień po meczu piłkarze dostali już zasłużone wolne, by zacząć regenerować siły, a ja rozpocząłem kolejny etap swojej pracy. Najpierw spotkanie z prezesem, kwestia nowego kontraktu, a potem mnóstwo ciężkich decyzji kadrowych i nowe polowanie na talenty. Stefan Thomas nie bawił się w podchody i od razu dał mi do podpisania 2-letnią umowę. Wiem, że masz plan i jesteś w stanie zrobić w Lillehammer wiele dobrego, uzasadnił. Mogłem tylko podziękować i złożyć podpis pod dokumentami. Teraz jednak do rzeczy mniej przyjemnych, rzucił moment później, a mnie uśmiech zniknął z twarzy. Wymagania federacji są nieubłagane i musimy na stampę Sletta Kunstgrest zamontować podgrzewaną murawę. Znalazłem już sponsorów, którzy pomogą nam sfinansować tę wartą ponad 1 000 000 euro inwestycję. Niestety ma to 2 poważne konsekwencje dla ciebie, trenerze. Pół kolejnego sezonu mecze u siebie będziemy grać na Briskeby Gräsbane, na którym nominalnie występują rezerwy HamKam. Do tego nie mogę ci nic dać na transfery, ale budżet na pensję masz na poziomie 19 tysięcy euro. Musisz z tego coś sklecić. Widziałem, że z trudem ogłasza mi złe nowiny. Zależało mu na klubie i na jego rozwoju, ale miał związane ręce i musiał na razie tańczyć, jak inni mu zagrają. Do domu wracałem pogrążony w myślach i daleki od optymizmu. Beniaminek na skraju bankructwa, który przez pół roku nie zagra meczu przed własną publicznością. Utrzymanie się będzie nie lada wyczynem w takiej sytuacji. Nastrój hura optymizmu sprzed kilkudziesięciu godzin był już tylko wspomnieniem, a ja znowu musiałem stawić czoła żmudnej piłkarskiej rzeczywistości. Trudno było znaleźć motywację do pracy, ale jakoś zebrałem się w sobie, by jeszcze późnym wieczorem przeanalizować aktualną kadrę i wstępnie ocenić użyteczność poszczególnych zawodników. Nalany do szklaneczki trunek ułatwił zadanie, choć i tak skreślając kilka nazwisk z listy, czułem się źle. Kiedyś usłyszałem od dużo bardziej doświadczonego szkoleniowca, że w futbolu nie ma miejsca na sentymenty. Musiałem więc zawodników za słabych na drugą ligę sprzedać lub zwolnić, by zrobić miejsce w budżecie na nowe nabytki. Pomocnik Sola Abulagi, boczni obrońcy Bierke i Tonsberg, do tego mój asystent, wszyscy znaleźli się w spisie ludzi do odstrzału. W sumie 8 osób. Mało kto w swojej pracy musi naraz pożegnać się z aż tyloma współpracownikami. W futbolu nie ma miejsca na sentymenty. Koniec części 5. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka opowiadania Przygoda w Norwegii i przepraszam za długi czas oczekiwania na jego premierę. Mam nadzieję, że na kolejne materiały nie będziecie już musieli tak długo czekać. Jeśli spodobało Ci się to słuchowisko i nie chcesz przegapić następnych nagrań, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek. Zachęcam też do odwiedzania bloga gralingrad.pl, do którego link zobaczysz na końcu klipu. Tam publikuję tekstowe wersje opowiadań na bazie gier, w tym aktualnie karierę Stacha Mizeri Football Manager 2019 czy pamiętnik Artura Morgana z Red Dead Redemption 2. Moją aktywność możecie też śledzić na Facebooku, Twitterze i Instagramie, gdzie regularnie dorzucam ciekawostki i newsy dla graczy i członków społeczności Gralingradu. A jeśli szukasz większej ilości dobrych treści, odwiedź patrona bloga Czarnego Wilka, który przygotowuje znakomite materiały o grach. Link do jego bloga i profilu na Facebooku znajdziesz w opisie. Do usłyszenia, trzymajcie się, hej!